Zazwyczaj, kiedy rozmawia się o diagnozie medycznej, no to oczekuje się takiej, wiesz, absolutnej inżynieryjnej wręcz precyzji, prawda? Ktoś łamie rękę, lekarz podświetla zdjęcie rentgenowskie i pokazuje na tę taką poszarpaną białą linię na kości, mówi z pełnym przekonaniem, o proszę bardzo, tutaj jest problem.
Dokładnie. To jest sytuacja całkowicie zero-jedynkowa. Znaczy, kość jest złamana albo nie jest. I taka klarowność daje nam, no, ogromne poczucie bezpieczeństwa, bo z natury uwielbiamy, gdy problemy można tak łatwo sklasyfikować i od razu przystąpić do naprawy.
Jasne, od razu wiadomo, co robić. Ale kiedy przesuniemy ten metaforyczny aparat rentgenowski z fizycznej kości na naszą ludzką naturę, na te wszystkie nasze wewnętrzne konflikty, no to nagle ten obraz staje się kompletnie nieczytelny. Przecież wiemy, co należy robić, prawda? Mamy świadomość, że należy zdrowo się odżywiać, być cierpliwym.
Mhm.
Wiem, że żeby unikać toksycznych nawyków, a mimo to regularnie po prostu robimy coś zupełnie odwrotnego. Ten cały sprzęt diagnostyczny zwyczajnie głupieje w starciu z naszym umysłem.
To jest właśnie ten mętny krajobraz ludzkiej psychiki. Objawy często sobie przeczą, a przyczyny są zakopane głęboko pod wieloma warstwami przeróżnych racjonalizacji. Ilekroć próbujemy to wszystko uporządkować za pomocą jakiejś takiej żelaznej logiki, no to zawsze kończy się to frustracją.
I dlatego dzisiejsza dogłębna analiza to będzie próba zrozumienia tego odwiecznego błędu w oprogramowaniu. Będziemy się dzisiaj opierać na niezwykle fascynującym wykładzie doktora Craiga Kinnera.
Świetny materiał, naprawdę wybitny.
Tak, on tam analizuje fragment starożytnego tekstu, dokładnie listu do Rzymian, końcówkę 7 i początek 8 rozdziału. I trzeba to od razu bardzo jasno zaznaczyć, my nie traktujemy tego dzisiaj jako czystej teologii. To jest przede wszystkim genialna starożytna psychologia radzenia sobie ze słabościami. Taki odwieczny konflikt między próbą kontrolowania swoich pragnień przez sztywne zasady, a autentyczną wewnętrzną transformacją.
Ale zanim wejdziemy głębiej w te detale i w tę walkę z własnymi ograniczeniami, no to warto zdefiniować samo pole bitwy. W tych omawianych tekstach pojawia się pojęcie, które przez wieki obrosło ogromną ilością nieporozumień. Chodzi o słowo ciało. Dzisiaj kojarzy się ono dość jednoznacznie, no ale w starożytności to był, wiesz, niezwykle złożony koncept.
Dobrze, to rozłożmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo kiedy dzisiaj słyszy się słowo ciało, no to myśli się od razu o biologii, o komórkach, o fizyczności. A autorzy starożytni operowali chyba różnymi terminami, prawda, żeby uchwycić te wszystkie niuanse.
O tak, należy tu bardzo wyraźnie oddzielić od siebie dwa greckie słowa. Pierwsze z nich to soma, czyli po prostu nasze fizyczne ciało, ten nasz biologiczny organizm. A drugie to sarx. I to sarx, no chociaż tłumaczone w tekstach często jako ciało albo cielesność, w rzeczywistości oznacza słabość. Taką, wiesz, naszą śmiertelność, podatność na błędy.
Mhm.
I dr Kinner w tym swoim materiale bardzo mocno podkreśla, że dla autora tekstu fizyczne ciało, to owo soma, absolutnie nie jest niczym złym.
Czekaj, czyli to w ogóle nie jest to popularne myślenie, że fizyczny świat to jakieś więzienie, z którego za wszelką cenę trzeba uciec?
Zdecydowanie nie. I to jest bardzo kluczowe rozróżnienie. W tamtych czasach ogromną popularnością cieszyły się nurty platonijskie czy takie gnostyczne. Funkcjonowało nawet dość słynne powiedzenie, właściwie taka gra słów soma sema, co znaczyło dosłownie ciało to grobowiec.
O, wow! No to jest radykalne.
Bardzo radykalne. Według nich czysta, idealna dusza była uwięziona w obrzydliwej materii i celem życia miało być uwolnienie się od tej fizyczności. Tymczasem w tradycji judeochrześcijańskiej, na której ten tekst bazuje, cała materia została stworzona jako dobra. Zatem naszym problemem wcale nie jest fizyczność. Naszym problemem jest ten sarx, stan bycia zdanym na instynkty.
Wiesz co, spróbujmy to jakoś przełożyć na współczesny grunt, bo zawsze lubię takie metafory. Jeśli to fizyczne ciało, owo soma, potraktujemy po prostu jak świetnej jakości sprzęt komputerowy, taki nasz hardware, no to z założenia jest on neutralny i dobry.
Jasne.
Może służyć do super rzeczy. Natomiast sarx, w tym takim negatywnym sensie, to stan, w którym ta nasza maszyna zostaje, no, zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. i nagle te najbardziej pierwotne, niekontrolowane instynkty przetrwania przejmują całkowicie stery nad systemem. Zamiast służyć jakiemuś wyższemu celowi, maszyna realizuje tylko krótkowzroczne impulsy.
To jest niesamowicie trafny obraz, bo maszyna sama w sobie nie jest wadliwa, prawda? Po prostu jej priorytety uległy całkowitemu, takiemu wręcz destrukcyjnemu odwróceniu.
I to płynnie prowadzi nas do kolejnego ważnego punktu. Skoro zorientowano się, że ten ludzki system operacyjny tak łatwo łapie błędy, no to zaczęto szukać sposobów na odzyskanie kontroli.
Jakiegoś skutecznego antywirusa. Dokładnie tak. I w tamtym świecie biblijnym takim naczelnym antywirusem, narzędziem bardzo ścisłej kontroli zewnętrznej, stało się prawo, czyli Tora. Zbiór zasad, który miał po prostu utrzymać ludzką naturę w ryzach.
I tutaj wykład doktora Kinnera przywołuje taką, no, niesamowicie intrygującą metaforę z tego 7 rozdziału. Autor tekstu używa bardzo specyficznego obrazu, żeby opisać tę naszą relację z zasadami.
Użyto metafory małżeństwa, co w ogóle samo w sobie było pewnym odwróceniem ról, bo w tradycji to Tora była czasem personifikowana jako taka córka Boga, poślubiona narodowi. Tymczasem tutaj to ludzkość, ta nasza upadła natura, jest niejako poślubiona prawu. Przedstawiona jest konkretnie sytuacja prawna wdowy.
Żeby pokazać mechanizm zerwania umowy.
Otóż to, zgodnie z ówczesnymi regulacjami prawnymi, śmierć męża definitywnie zrywała ten dotychczasowy kontrakt. Kobieta była uwalniana od zobowiązań, co pozwalało jej wyjść za mąż za kogoś innego. I w tej naszej potężnej metaforze to nasze dawne powiązanie z prawem musi obumrzeć, byśmy mogli, wiesz, poślubić Chrystusa i przynosić nowy owoc.
Ale poczekaj chwilę, bo tu muszę od razu wejść w słowo, bo to zestawienie rodzi mi tu pewien dysonans. Skoro ucieczka od starych zasad, od prawa jest porównywana do wyzwolenia z jakiegoś przytłaczającego kontraktu, to czy ten tekst przypadkiem tak ukradkiem nie sugeruje, że to prawo było w ogóle czymś złym i opresyjnym? Przecież to by przekreślało całą ich historię.
To jest bardzo naturalne zastrzeżenie, ale jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to działa zupełnie inaczej. Doktor Kinner tłumaczy to na podstawie innych tekstów, że to wcale nie jest kontrastowanie dobra ze złem. Retoryczna polegająca na zestawieniu czegoś, niewątpliwie dobrego, czymś, co jest po prostu znacznie wspanialsze. Stare przymierze, te wyryte zasady, absolutnie nie były złe. Były jak taki, no, doskonały drogowskaz na ślaku. Ale problem polega na tym, że drogowskaz cię informuje, gdzie iść, ale nie weźmie cię na plecy, kiedy upadniesz z wycieńszenia. A nowa perspektywa dawała wewnętrzną moc do wykonania tego, czego prawo wymagało.
Racja. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo docieramy do absolutnego sedna całego tego problemu. Skoro to prawo, te zasady moralne mówiły nam wyraźnie i dokładnie, co mamy robić, no to dlaczego to tak spektakularnie nie zadziałało? To przecież obnaża totalną porażkę naszego ludzkiego mikrozarządzania życiem, prawda?
Bo, wiesz, prawo tylko informuje, ale nie potrafi transformować. Te zasady świetnie, z taką chirurgiczną wręcz precyzją, potrafią wypunktować nasz błąd. Uświadamiają nam winę, no ale nie dają ani grama siły, by tych błędów uniknąć. A co jest najgorsze, samo postawienie zakazu potrafi wręcz sprowokować do jego złamania. Wykładasz przywołuje tutaj tę świetną anegdotę o różowym słoniu.
O, to jest klasik. Bardzo to lubię.
Powiedz komuś, by pod żadnym pozorem nie myślał o różowym słoniu. I co się wtedy dzieje z jego umysłem?
Natychmiast widzi tylko i wyłącznie różowego słonia. Nie ma opcji, żeby przestał. Z psychologicznego punktu widzenia to jest ta słynna teoria procesów ironicznych. Nasz mózg próbuje monitorować sytuację i utrzymuje ten zakazany obraz w pamięci roboczej, żeby przypadkiem o nim nie pomyśleć, co jest absurdem. Zresztą doktor rzucił też świetnym żartem na temat OCD.
Zgadza się. Genialny żart sytuacyjny.
Ktoś się żali, że cierpi na OCD, to całe zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, na co ta druga osoba śmiertelnie poważnie odpowiada, że nie, to się nazywa CDO, bo to ta sama choroba, ale wszystkie litery w skrócie po prostu muszą być ułożone w kolejności alfabetycznej.
Fantastyczne podsumowanie. To pokazuje to totalne zafiksowanie się na literze prawa. Pojawia się tu też taka bardzo trafna metafora gramatyczna z wyrazem kot. Jeśli powiem ci, widziałem biegnącego kota, to osoba owładnięta formą zacznie analizować, że ja to zajmek, czas przeszły, a kot to z łaciny felis domesticus wykonujący dynamiczną lokomocję. I okej, ta analiza będzie technicznie bezbłędna, ale co z tego?
Ale przez to absolutnie gubi się piękno i dynamika samego obrazu, tak? Cały sens zdania po prostu ulatuje. I wiesz, to uderzenie w to zjawisko staje się tutaj boleśnie wręcz współczesne, bo to jest przecież lustrzane odbicie naszej dzisiejszej obsesji na punkcie produktywności. Mamy wypchane telefony aplikacjami, śledzimy nawyki, odhaczamy mililitry wody, minuty medytacji, kalorie. Tworzymy sobie po prostu własne surowe prawo.
Zgadza się. Mikrozarządzamy wszystkim, czym się tylko da.
I jaki to ma efekt? Skupiamy się na tej formie, a potem pękamy pod presją własnych reguł z braku sił.
I ta nasza uniwersalna niemoc prowadzi z kolei prosto do chyba najbardziej dramatycznego fragmentu w starożytnej literaturze. W 7 rozdziale tego listu pojawia się ekspresyjna narracja w pierwszej osobie. Ktoś dosłownie krzyczy tam w bezsilności, że nie robi dobra, którego chce, ale za to czyni zło, którego przecież tak nienawidzi.
Czytając to, ma się drożenie przebywania na kozetce u jakiegoś terapeuty, prawda? Słucha się kogoś na skraju załamania, ale tu rodzi się poważny spór w świecie akademickim, kto właściwie jest tym słynnym ja, o kim my tu w ogóle rozmawiamy.
O, ta debata trwa w zasadzie od wieków. Ludzie czytający to odruchowo zakładają, że to autor listu, wiesz, żulewa żale o swojej bieżącej walce duchowej. Inni twierdzą, że owszem, on to pisze o sobie, ale upisuje przeszłość, stan sprzed transformacji. Douglas Moo, to jest z kolei wybitny badacz tego fragmentu, argumentuje, że to ja może uosabiać całą wielowiekową historię narodu Izraela. A inni widzą w tym nawet Adama.
Mhm. Czyli musimy jednak nałożyć na to filtr ówczesnych technik oratorskich, bo nie możemy czytać tego tekstu jak jakiegoś dzisiejszego wpisu na blogu o problemach psychicznych.
Dokładnie tak. Starożytni mieli swój arsenał narzędzi retorycznych, takich jak prozopopeja i etopopega. Mówiąc prościej, chodziło o nałożenie takiej teatralnej maski. Orator po prostu wcielał się w określoną rolę. To, co tu widzimy, to niesamowita, hiperboliczna wręcz karykatura kogoś absolutnie zniewolonego przez grzech.
A do tego jest to, wiesz, wszystko w czasie teraźniejszym, co też dodaje takiej mocy, prawda?
Tak. To się nazywa historyczny czas teraźniejszy. Bardzo często używany zabieg, na przykład u Marka w Ewangelii, po to, żeby wrzucić słuchacza w sam środek burzliwej akcji. Rabini w tamtych czasach, czy sam Jezus, nagminnie używali takich szokujących, przerysowanych obrazów, żeby utrzymać uwagę tłumu. Więc to nie jest dosłowna autobiografia w naszym dzisiejszym rozumieniu, to jest uniwersalne lustro postawione przed ludźmi.
Zastanawia mnie przy tym jedna bardzo konkretna rzecz. Ten rozstrzał, to znaczy fakt, że rozum krzyczy jedno, a ciało robi coś zupełnie innego, to przecież nie był problem tylko i wyłącznie judeo-chrześcijański. Skoro te religijne zasady tu poległy, to jak z tym błędem radziła sobie cała reszta starożytnego świata? Grecy ze swoją logiką na pewno próbowali to jakoś obejść.
Oj tak, to był wręcz główny front walki intelektualnej. Zresztą filozofowie, a zwłaszcza stoicy, toczyli z tym prawdziwą wojnę. Oni mocno wierzyli, że przy pomocy silnej woli i takiego rygorystycznego treningu umysłu można w pełni zniszczyć, no albo chociaż w 100% stłumić te wszystkie lęki i pożądania.
Całkowicie zniszczyć negatywne emocje czystą logiką. Brzmi to jak jakaś piękna, ale wiesz, kompletnie nierealna obietnica.
I w zderzeniu z rzeczywistością to potrafiło boleśnie i wręcz komicznie pęknąć. Autor źródła przytacza tu naprawdę wspaniałą anegdotę o wybitnym filozofie stoickim. Człowiek ten wypłynął w morze i jego statek wpadł w potężny, groźny sztorm. Wielki myśliciel, ten, który przez całe życie głosił, że emocje i strach można w pełni wyłączyć, po prostu zrobił się trupie blady. Cała ideologia wyparowała z niego w sekundę.
Domyślam się, że prości marynarze mieli z niego w tym momencie niezły ubaw?
Oczywiście, kpili z niego niemiłosiernie. I kiedy to wszystko minęło, filozof musiał, wiesz, jakoś uratować twarz i reputację całej swojej szkoły. Stwierdził więc przed nimi z powagą, że to, co widzieli, to wcale nie był strach. To była jedynie tak zwana preemocja.
fizjologiczny odruch, na który jego wyższy rozum zwyczajnie nie zdążył jeszcze zareagować i tego stłumić.
O wow, czyli wymówka w stylu mój system był po prostu zajęty przetwarzaniem danych, ale wiesz, co jest w tym najbardziej fascynujące? Z dzisiejszej perspektywy to on miał fizjologicznie rację. Przecież dr Kinner łączy tę starożytną anegdotę z nowoczesną neuropsychologią. Jeśli słyszymy taki nagły, powiedzmy, huk fajerwerków, nasza kora przedczołowa, czyli to racjonalne centrum dowodzenia, potrzebuje ułamka sekundy na analizę. Ale w tym samym czasie, znacznie szybciej, nasze ciało migdałowate podnosi alarm, bo uznaje to za atak drapieżnika. Zanim cała ta stoicka logika zdąży w ogóle zaświtać w głowie, no to serce już nam bije i jesteśmy biali jak ściana.
I to właśnie bezbłędnie punktuje ten tragizm, który widać i w listach, i w literaturze greckiej. Sam intelekt po prostu nie ma szans z biologią. Świetnie pokazywali to też twórcy greckich dramatów. No, weźmy na przykład postać Medei. Kiedy decyduje się zabić własne dzieci, to ona wygłasza monolog, że doskonale wie, jak potwornego zła zaraz dokona. Rozumie to, ale ta trawiąca ją pasja jest po prostu silniejsza niż logika.
Jasne.
Judejscy mędrcy, jak Filon z Aleksandrii, wierzyli z kolei, że jedyną metodą jest medytacja nad Torą, by zapewnić rozumowi dominację nad złym impulsem, tym jecer. Ale cały przekaz z Listu do Rzymian brutalnie obala te ich starania. Prawo po prostu przegrywa z ciałem migdałowatym.
No i w ten sposób zbliżamy się powoli do punktu kulminacyjnego tej diagnozy. Bo jeśli intelekt zawodzi na sztormie, to mikrozarządzanie działa jak ten przysłodziowy, zakazany różowy słoń. To, no, czy da się w ogóle z tej pułapki jakoś wyjść? Co takiego przełomowego dzieje się, gdy przechodzimy do 8 rozdziału?
Zmienia się absolutnie wszystko. To jest radykalne przejście z tej bezsilnej niewoli i bycia więźniem, o których mowa w 7 rozdziale, prosto do życia w wolności ducha. Autor kontrastuje ze sobą dwa podejścia. Umysł cielesny, ten, o którym pisano, że jego bogiem jest brzuch, czyli życie polegające tylko na szybkim, natychmiastowym konsumowaniu, a z drugiej strony stawia umysł ducha, który wreszcie daje ten upragniony pokój. To nie jest wręczenie komuś jakiejś nowej listy z lepszymi przepisami.
Tylko zmiana od wewnątrz, prawda?
Właśnie. Prawo przestaje być na kamiennych tablicach, a zostaje wpisane bezpośrednio w serce. To ogromna zmiana tożsamości, wypełnienie zapowiedzi Ezechiela i Jeremiasza z dawnych lat.
To nasuwa niesamowicie istotne pytanie, bo to nie polega już na ratowaniu tego starego hardware'u nakazami z zewnątrz, ale na wgraniu kompletnie nowego systemu wewnątrz maszyny. Jak bardzo to musiało być szokujące dla tamtejszych, powiedzmy, elit?
Trudno to nawet dzisiaj, wiesz, w pełni sobie wyobrazić. Elity, jak saduceusze kontrolujące całą świątynię, absolutnie nie wyobrażały sobie, że Duch Boży od tak wylewa się na jakichś zwykłych, prostych ludzi. Nawet ci twórcy słynnych zwojów z Nadmorza Martwego, dość izolowani, tego nie przewidzieli. Taka radykalna demokratyzacja dostępności Boga musiała wywołać po prostu trzęsienie ziemi w ich hierarchii wartości.
Zbliżający się powoli do podsumowania, więc co to wszystko właściwie dla nas oznacza? Zobaczmy, to jest droga od wyczerpującego i tak szczerze z góry skazanego na porażkę mikrozarządzania swoimi słabościami do prawdziwej wolności. Poleganie na siłę głowy to jest po prostu próba zatrzymania sztormu siłą woli. Tu wektor zmienia się diametralnie z bycia kimś z zewnątrz pilnowanym na transformację od środka. I co ważne, przestajemy na ten spokój w nieskończoność zarabiać, tylko otrzymujemy go po prostu w darze.
Tak jest, bo sama akademicka wiedza o tym, co dobre, nigdy nie zastąpi nam realnego doświadczenia tej odnowy. To jest bardzo cenne przypomnienie, kiedy wiesz, w tym dzisiejszym pędzie znów zapętlamy się w wytykaniu sobie każdego błędu i trzymaniu się litery prawa, zamiast zaczerpnąć z tego, głębszego źródła.
Aj, zostawmy to na koniec z taką jedną bardzo prowokacyjną myślą do rozważenia we własnym zakresie. Skoro ci starożytni myśliciele doskonale już wiedzieli, że taki rygorystyczny ludzki wysiłek i zmuszanie się do zasad przyciąga naszą uwagę tylko i wyłącznie do tego, wiesz, różowego słonia, No to czy to możliwe, że ta cała nasza dzisiejsza fiksacja na punkcie poradników samopomocy, na tych dyscyplinujących aplikacjach i dietach, to jest tak naprawdę ten nasz wielki współczesny odpowiednik owego życia w ciele? Być może zamiast dawać wolność, te wszystkie narzędzia z góry, no po prostu z góry skazują nas na frustrację. Warto się nad tym głęboko zastanowić, by nie powielać w kółko tych samych błędów, przed którymi przestrzegano już tysiące lat temu. Dziękujemy za dzisiejszą obecność w naszej analizie. Do usłyszenia przy okazji kolejnego dogłębnego zanurzenia w fascynujące źródła.